Dzisiejszy temat naszej rozmowy to Polacy i Ukraińcy w jednym kraju. Jak dbamy o relacje i jak się dogadujemy? Moimi gośćmi są pani Iryna Miłkowska i pani Anna Rogińska, przedstawicielki Fundacji WIPOL Wspieramy Razem. Dzień dobry pani Aniu i dzień dobry pani Iryno.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
No, drogie panie, Polska i Ukraina, dwa kraje, których mieszkańcy tworzą teraz razem już społeczność. No, w sumie już od wielu lat mieszamy się ze sobą i poznajemy się nawzajem, pracujemy razem i tak dalej. Natomiast szczególnie w tym roku ta społeczność jest szczególnie taka mocna, można powiedzieć, i jest to związane, wiadomo, z przyjazdem do Polski ogromnej liczby uchodźców wojennych. I chciałabym was zapytać dzisiaj, jak nam idzie to wspólne bycie razem. Nie bez powodu zaprosiłam obie panie, panią Annę Polkę i panią Irynę Ukrainkę. I chciałabym was zapytać, czy coś się zmienia w naszych relacjach? I zacznijmy może od pani Iryny. Co pani o tym myśli? Tak w trzech zdaniach, gdyby mogła pani powiedzieć, jak się zmieniają te nasze relacje przez ostatnie miesiące?
Powiedzmy tak, dużo czego się zmieniło, ponieważ bardzo dużo osób z Ukrainy przyjechało. Jeżeli przed czasem wojennym jeszcze Ukraińcy to byli zazwyczaj pracownicy, którzy przyjeżdżali tutaj, aby zarobić sobie na godniejsze życie, aby opłacić rachunki na Ukrainie i wracali do domu, to jak wybuchła wojna, to wszyscy Ukraińcy przyjechali, aby znaleźć spokój w tym kraju. Dlatego Polacy i Ukraińcy teraz bardzo mocno integrują się razem, próbują żyć razem, pracować, uczyć się, chodzić do szkoły, do żłobków, tak? I tak naprawdę to w tej chwili Ukraińcy i Polacy są bardzo mocno powiązani pomiędzy sobą, bo nawet na co dzień spotykamy się w sklepach i na ulicy.
No właśnie. Ja teraz może jeszcze dodam tutaj do tego, co pani Iryna powiedziała, że też badania, które są prowadzone na bieżąco w Polsce, potwierdzają to, co przed chwilą padło, bo SW Research zrobił na zlecenie Job Impulse w 2022 takie badania, z których wynika, że ponad 50% badanych ludzi, Polaków, jest pozytywnie nastawiona do pracowników pochodzenia ukraińskiego. Tak samo mieliśmy takie badania już przed wojną, gdzie barometr polskiego rynku pracy w 2021 pokazywał, że 57% pracodawców ocenia dobrze i bardzo dobrze Ukraińców. Także liczby też mówią właśnie o tym, że jakby jako dwa narody umiemy razem pracować i umiemy razem żyć.
No właśnie, ja tak z tego, co panie mówicie, wynika trochę dla mnie, że jakby to, że wcześniej już Ukraińcy przyjeżdżali do Polski właśnie pracować, no to można powiedzieć, że zbudowali taką podstawę, prawda, tych wzajemnych relacji. I teraz trochę to procentuje chyba i teraz jakby też w związku z tym, że jest osób z Ukrainy w Polsce więcej, to też nie robi na Polakach takiego wrażenia, nie wiem, jakiegoś poczucia zagrożenia i tak dalej, bo po prostu Polacy już w pewnym sensie przez lata przyzwyczaili się do obecności Ukraińców w Polsce i teraz to jest tylko kwestia po prostu takiego zbliżenia się dwóch światów. I tak właśnie teraz chciałabym spytać o to pomaganie właśnie, bo Ukraińcy przyjechali do Polski w poszukiwaniu spokojnego miejsca, gdzie można po prostu spokojnie żyć, rozwijać się, uczyć i pracować. No i mówi się, że Polacy właściwie sprawdzili się w tej pomocy i rzeczywiście tak, wydaje mi się, że tak rzeczywiście było i tak jest. Spontaniczne akcje, koncerty charytatywne, to wsparcie indywidualne, którego wszyscy byliśmy świadkami, to wszystko działało, ale z drugiej strony mówi się, że to już troszeczkę się też ten entuzjazm wyczerpał, a poza tym chyba też zmieniają się potrzeby. Jakie teraz formy pomocy są szczególnie ważne dla Ukraińców? Gdybym mogła prosić o odpowiedź panią Irynę.
Jeżeli chodzi o formy pomocy, to tak naprawdę teraz uchodźcy dużo nie potrzebują. Było dużo gorzej na początku wojny, kiedy potrzebowali dosłownie wszystkiego, nawet ubrania, jedzenia, tak, jakiegoś kącika cieplego. W tej chwili tak naprawdę uchodźcy potrzebują tylko nauki języka polskiego, bardzo duże wystartowało kursów języka polskiego darmowych dla uchodźców, z których oni bardzo chętnie korzystają. miejsce pracy potrzebują, ponieważ muszą dalej funkcjonować, zarabiać pieniędzy na życie i żyć. No i oczywiście miejsce zamieszkania potrzebują, które no niestety w tej chwili są utrudnione warunki wynajmu tych mieszkań, ponieważ obawiają się Polacy, że to są Ukraińcy. I tak naprawdę więcej oni już nie potrzebują. Dalej mogą zarobić sobie na życie i na jedzenie. Jak będą mieli miejsce pracy oczywiście.
Mm-hmm. No właśnie, Pani Aniu, a proszę też tutaj powiedzieć, jakby czy Polacy też czegoś uczą się od Ukraińców, jeżeli Ukraińcy uczą się języka polskiego, no bo jakby to jest też im potrzebne do tego, żeby funkcjonować w prawidłowy sposób w naszym kraju i rzeczywiście tak się wtopi w to społeczeństwo, to jak to jest z Polakami? Czy obserwuje Pani jako przedstawicielka fundacji, która wspiera Ukraińców i też Polaków, prawda, w tym takim wspólnym byciu razem, jak Pani to postrzega? Czy też Polacy czegoś od Ukraińców się uczą, na przykład chociażby języka ukraińskiego, czy mają takie tendencje, że chcą po prostu tego się uczyć?
Znaczy ja bym przede wszystkim główny nacisk położyła na patriotyzm, bo tak jak sobie patrzymy, oczywiście uchodźcy, którzy przyjechali, trochę inaczej ten patriotyzm się u nich objawia niż u tych osób, które zostały na Ukrainie, czy które wyjechały. Wiemy doskonale, że 500 tysięcy mężczyzn, którzy mieszkali w Polsce i pracowali, wyjechali, jak usłyszeli, że jest wojna. To jest ogromny szacunek dla tych ludzi, tak? Że pojechali nieprzygotowani, tak? Bo nie mieli przeszkolenia militarnego. Tak naprawdę wiemy, że sprzętu wszystkiego brakuje, więc właściwie ryzykują bardzo mocno swoim życiem, a mimo wszystko pojechali walczyć za Ukrainę. Więc na pewno wielki, ogromny szacunek za patriotyzm, za tą postawę, za tą walkę gdzieś tam o swój kraj, nie poddawanie się, mimo że Rosja próbuje pokazać wszystkim, że jest mocniejsza, tak? Ale też ja bardzo szanuję uchodźców i Ukraińców za odwagę, że chcą walczyć o lepsze jutro. Nie wszyscy myślę, że my jako Zachód już trochę żeśmy się przyzwyczaili do tego, że nam się wszystko należy i nie trzeba o to walczyć. Jest taka, tak jak spotykamy się z obcokrajowcami, z uchodźcami, jest też taka pokora do życia, tak? Że godzenie się z pewnymi rzeczami, z którymi my jako Polacy nie umiemy się pogodzić. Czyli coś, na co nie mamy wpływu, trzeba się z tym pogodzić. A Polacy mimo wszystko z tą szabelką zawsze na wroga lecieli i nieważne było, że się nie da i tak dalej. Więc też takiej pokory do życia, myślę, powinniśmy się wszyscy tutaj uczyć od Ukraińców.
No właśnie, taka, to też jest coś, co niewątpliwie mi również towarzyszy i myślę, że wielu osobom, że tak troszeczkę patrzymy teraz na Polskę, na nasz kraj jako może taki trochę też wcale nie taki zły, tak, tylko właśnie bardziej tolerancyjny, otwarty, taki może też oczywiście z wieloma problemami, ale patrzymy może na to troszeczkę bardziej pod kątem rozwiązań, no bo szukamy tych rozwiązań, prawda, dla tych osób, które do nas przyjechały i które się w jakiś sposób w nasze społeczeństwo bardzo szybko, wręcz no po prostu natychmiastowo musiały się jakoś wtopić w to społeczeństwo, bo dostali PESEL, tak? I jakby musieli wszystko jakby robić to samo, co Polacy, ale trzeba było im w tym pomóc i cały czas trzeba pomagać i w szkołach, i w miejscach pracy to mam nadzieję się dzieje. Z Pań punktu widzenia rzeczywiście to przebiega w taki niezakłócony, prawidłowy sposób. Pani Iryno, jak Pani to postrzega?
Ja tutaj może pomogę. Generalnie rzeczywiście jest tak, że systemowo, jeśli chodzi o Polskę, ta edukacja została, myślę, edukacja dzieci uchodźców została wprowadzona prawidłowo. Wiadomo, że oczywiście problemy są i wyzwania, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje nauczycieli, brakuje miejsc też w takich po prostu fizycznie w szkołach. Wtedy się rodzą gdzieś tam pewnie wątpliwości, frustracje. Natomiast no, to jest jedyna droga, tak? Jeżeli chcemy, żeby uchodźcy zintegrowali się ze społeczeństwem, no to muszą znać język polski. Żeby go znali, no to wiadomo, że dzieci muszą się uczyć w polskich szkołach, a nie gdzieś w ukraińskich. To, co jest też bardzo dobre i godne podziwu, to, że też zatrudniamy nauczycieli ukraińskich, tak, do Polski, do pomocy dzieciom ukraińskim, ale też ci, którzy zdążyli znostryfikować dyplom, uczą normalnie w języku polskim. Moja córka teraz ma nową nauczycielkę Ukrainkę, która sobie bardzo fajnie radzi z geografii. Więc jeśli chodzi o system, jak najbardziej, ale wiemy, że w realu później bywa to niestety jeszcze różnie.
No właśnie, a jak tak mówimy o tym systemie, no to jakby nasze kraje leżą obok siebie, że tak powiem, na mapie, ale pewnie troszkę różnią się pod kątem i wychowania dzieci, i tych systemów edukacyjnych, i tych systemów związanych z pracą, tak, tych wszystkich, jakby wszystko jest jednak różne, inne. I chciałam zapytać pani Iryno, jak w ogóle dzieci są wychowywane przez Ukrainki, bo pani jest mamą, zresztą pani Ania również, więc zaraz zapytam o podobną rzecz panią Anię, ale jakie jest podejście do dzieci pani jako Ukrainki? Jakie są te metody wychowawcze, czy takie w Polsce modne ostatnio podejście typu rodzicielstwo bliskości to też jest coś, co w Ukrainie jest na topie?
Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, no ja mogę porównywać powiedzmy moje dzieciństwo i dzieciństwo teraz moich dzieci, tak, które są wychowywane obecnie w Polsce, ale na przykład jak ja byłam dzieckiem, to pamiętam, to były są takie pewne zasady, że jak ktoś dorosły przychodzi do rodziców, czy jest spotkanie, czy obiad, kolacja, dziecko nie ma prawa zabrać głosu. Dziecko musi siedzieć w swoim pokoju i tylko jeżeli rodzice pozwolą, to wtedy odzywa się. Jeżeli dostawałam złą ocenę, no to zawsze mama mi mówiła, że to pani jest najlepsza, a ty nie wyuczyłaś tego, tak? Jakimś rodzajem taki autorytet nauczyciela był podtrzymywany w moich czasach. Oczywiście opinia otoczenia była bardzo ważna. Dlaczego założyłaś dziurawe spodnie? Ponieważ co powiedzą sąsiedzi? Będą mówili, że źle cię wychowuje, tak? I to są były takie podstawowe zasady, które ja przeżyłam w swoim dzieciństwie. Myślę, że nie tylko ja, a i większość Ukraińców. A to w tej chwili już w 2022 roku oczywiście opinia otoczenia, oczywiście ona jest ważna, tylko najważniejsze jest to, co czuje dziecko, tak? I jeżeli dziecko czuje się wygodnie tak samo na przykład w tych dziurawych spodniach, no to ja będę swoim dzieciom pozwalać ubierać się tak, jak im powiedzmy, podoba się, w granicach oczywiście rozumnego, ale no oczywiście dla mnie liczy się to, co oni czują. A oczywiście wszystkie lekcje odrabiane, które są teraz w szkole, nie mogę powiedzieć, że pani nauczyciel żąda za dużo. Oczywiście mówię córce, że musi słuchać, wykonywać polecenia nauczyciela, ponieważ pani uczy życiu, tak? Czego mama podczas pracy oczywiście nie nauczy, że chodzi do szkoły, aby uczyć się. Tak, są takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, które pozostają z nami przez lata, ale może w innej formie to dzieciom przekazywane.
Pani Anno, czy znajduje pani to podobieństwo? Ja tutaj widzę, że chyba podobnie mieliśmy
jedno. Chyba tak. Chyba pani Karino powie pani, że chyba tak, prawda? Tak.
To znaczy, pamiętam to powiedzenie, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ryby i dzieci głosu nie mają. Nie wiem, czy to...
Dokładnie, chciałam to powiedzieć właśnie. Tu Irina jeszcze nie powiedziała. Tu Irina, myślę, że jednak, to znaczy jesteśmy bardzo podobni, jak widać, tak intuicyjnie na pewno wszyscy z Państwa od razu zaczęli się uśmiechać i wspominali sobie swoje dzieciństwo. Tu Irina tylko nie podała przykładu dziadka, który im nie pozwalał przy stole, jak jedli obiad, w ogóle nic mówić. No to w Polsce jednak aż tak radykalnie mimo wszystko nie było, tak? Jeśli siedzieliśmy przy stole przy obiedzie, no to można było tam coś powiedzieć do rodziców czy dziadków. Natomiast rzeczywiście też pamiętam takie historie, jak się nie daj Boże odezwałam, jak dorośli dyskutowali, to słyszałam, że dzieci ryby głosu nie mają, żebym tam się zajęła czymś innym. Co mnie tak strasznie gdzieś tam bolało rzeczywiście, bo pamiętam do dziś. Też potwierdzam, że autorytet nauczyciela był tutaj bardzo, bardzo ważny i zawsze rodzice mówili, że to ty jako dziecko zrobiłaś coś dla niej, nauczyciel, gdzieś tam nie było tego bronienia dziecka, tylko nauczyciela. I ta opinia otoczenia też była bardzo ważna. Pamiętam takie warkocze, tak, takie wyczesywanie włosów gdzieś tam, ciągnięcie za włosy, bo stój prosto, muszę cię dobrze uczesać, żebyś dobrze wyglądała, tak. Wypracowana sukieneczka, żebyś się tylko nie pogięła, tak? Rzeczywiście Myślę, że to też była ta taka tendencja tego pokolenia baby boomersów, tak, powojennego gdzieś tam, niezależnie od kraju, w jakim żyliśmy. I tutaj dzisiaj rzeczywiście potwierdzam to, co mówi Irina, no cały świat idzie w stronę tego dbania o psychikę dziecka. Psychologia poszła bardzo mocno do przodu, tak, rozwinęły się te wszystkie nurty i wiedzę. Dzisiaj mamy my jako rodzice dużo większą wiedzę psychologiczną. Myślę, że to też jest to. Nie to, że rodzice nasi nie chcieli pewnych rzeczy robić, po prostu nie wiedzieli, że powinni to robić, komunikować inaczej. Więc rzeczywiście dzisiaj w Polsce też odeszliśmy już chyba od tego wychowania bezstresowego, gdzie dziecko wchodziło na głowę, nie miało granic, tylko jednak gdzieś tam mądrze staramy się stawiać granice, ale dziecko ma prawo głosu, a dziecko ma prawo głosu, no to przez niektórych z otoczenia jest, może być gdzieś tam postrzegane jako źle wychowane i tak dalej, ale my jakby chcemy, żeby ta psychika dziecka była jakby zaopiekowana i to jest najważniejsze, myślę, dzisiaj dla rodziców. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą myślę, że warto podkreślić w stosunku do naszego wychowania, że bardzo dużą rolę dzisiaj odgrywa mężczyzna, tata w wychowaniu dzieci. Wcześniej mężczyźni nie byli tak zaangażowani w wychowanie dzieci. Dzisiaj oni tak naprawdę często nawet przejmują rolę matki, tak? Więc myślę, że w tym wszystkim jesteśmy podobni, i Ukraińcy, i Polacy, i także Europa Zachodnia. Także tutaj nie doszukiwałabym się różnic, a raczej.
No to w sumie trochę tak, jeżeli chodzi o uchodźców, to kwestia tej roli ojca jest tutaj chyba problematyczna, prawda? Bo wielu ojców zostało jednak w Ukrainie i walczy. Więc.
Dzisiaj tak.
No dobrze, ale jakby skupiając się jeszcze na takich podobieństwach i w ogóle tam, jak się żyje Ukraińcom w Polsce, bym chciała spytać tutaj pani Iryno. Pani jest już kilka lat w Polsce i jak to jest w ogóle żyć w Polsce? Czy przejmuje pani te różne obyczaje, polskie zwyczaje, kuchnię polską, nie wiem, bo Polacy na przykład bardzo lubią barszcz ukraiński i pewnie u pani w domu też się taki barszcz gotuje, ale może też jakieś potrawy polskie, o ile o takich możemy w ogóle mówić, bo polska kuchnia jest taką po prostu mieszanką wszystkiego.
No, jeżeli chodzi o kuchnię, no to powiem, że ja potrafię ugotować wszystko z polskiej kuchni, i zupę pomidorową, i żurek, tak, bo rodzinę mamy, powiedzmy tak, międzynarodową, mąż jest Polakiem, ja jestem Ukrainką, dlatego my na co dzień on poznaje ukraińską kuchnię, bo często gotuje coś fajnego z ukraińskich dań, on mnie uczy gotować polskich dań, dlatego powiedzmy, że tak, kuchnię to ogarnęłam już i polską, i ukraińską. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o moje życie, no pani dobrze powiedziała, 7 lat w Polsce, nie powiem, że było trudno, może przez to, że byłam nastawiona na to, że pozostanę w Polsce i będę tutaj wychowywać dzieci, bardzo szybko zaczęłam uczyć język polski, jak przyjechałam, ponieważ to była podstawa dla komunikacji. Praca, żłobki, przedszkole i tak jak w normalnym życiu na co dzień zakręciło się i mieszkam w Polsce, powiedzmy, jak u siebie w domu. Oczywiście jak wojna wybuchła, no to troszeczkę trudno to przyjąć, oglądać te wiadomości, martwić się o to, co jest z bliskimi, które pozostali na Ukrainie, tak? Na co dzień jestem z nimi w kontakcie. I oczywiście jak wojna skończy się, no to pojadę odwiedzić wszystkich bliskich, ponieważ w domu nie byłam już chyba 3 lata, jak się nie mylę. No ale jedynie co się różni, mogę powiedzieć w kuchni, bo tak mi teraz do głowy przychodzi. Ukraińcy potrafią na śniadania jeść normalnie obiad. Na przykład pamiętam, jak do babci jechałam na wieś, to zawsze na śniadania ona mi dawała albo jakiś kotlet z ziemniakami, albo w ogóle barszcz ukraiński i to jest norma, tak? Nie jest tak, jak Polacy potrafią jeść parówki, jajecznicę, coś takiego lekkiego na początek dnia, tak? U nas normalnie to obiad na obiad, obiad i na kolację podwójny obiad, żeby były najedzone, tak? I to taka różnica, wszystkie dania ukraińskie są takie bardziej tłuste, tak?
Kaloryczne.
kaloryczne tak, że zjesz śniadanie i później pół dnia nie chcesz jeść. Ja na przykład teraz nie wyobrażam sobie, żebym rano w tej chwili, no to na śniadanie to musi być jajecznica, kanapka, herbatka, a nie wyobrażam sobie, żebym nalożyła sobie talerz ziemniaków i kotlet i zjadła mi jeszcze i dzieci nakarmiła. Oni bym pomylili, jaka to jest pora dnia.
A pani Anno, bo pani też zna wiele osób z Ukrainy, jako że pracuje pani w polskiej firmie z ukraińskimi korzeniami, prawda? W grupie Vipol. I czego pani nauczyła się przez ten czas pracy właśnie od swoich ukraińskich kolegów i koleżanek?
Ja to, co powiedziałam wcześniej, przede wszystkim tej akceptacji rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ja mam takie wrażenie, że ja czasem się miotam tak i to się nie da, to trzeba zmienić i w ogóle tutaj tak słyszę od pracowników. Ale Ania, spokojnie, krok po kroku, nie wszystko się da. Także gdzieś tam myślę, że mają to, co powiedziałam już wcześniej. Ukraińcy mają jednak mimo wszystko więcej pokory do życia i rozumieją, że można dużo, ale nie wszystko da się gdzieś tam osiągnąć. Więc chyba tej też odwagi ja bardzo, bardzo szanuję i za tą odwagę, że chcieli przyjechać do Polski. Chcieli się rozwijać, chcą pracować normalnie jakby umysłowo, tak, w biurze. To wymaga rozwoju wielu kompetencji, nie tylko językowych, tak, no bo jednak mimo wszystko zawsze gdzieś tam będą porównywani z Polakami o tych samych kompetencjach, więc dla mnie to jest ogromne jakby szczęście, że mogę pracować z takimi ludźmi, bo to są ludzie, którzy są ambitni, którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć i chcą godnie żyć.
No właśnie i na bazie zarówno Pani doświadczeń, Pani Aniu, jak i Pani doświadczeń, Pani Iryno, założyłyście Panie Fundację Vipol Wspieramy Razem. Jest to inicjatywa związana właśnie chyba z tym, żeby tę integrację między naszymi społecznościami, między naszymi narodami właśnie budować właśnie w takim przyjaźnie nastawionym do siebie kierunku. Jakbyście mogły coś Pani więcej powiedzieć o fundacji, jakie są jej cele, jakie prowadzicie teraz akcje? Pani Anno, może?
Przede wszystkim zależy nam i to, jeśli chodzi o Vipol, o jakby firmę, która prowadzi działalność gospodarczą, jak i fundację, którą założyłyśmy, o to, żeby obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają pracować i żyć w Polsce, mogli żyć godnie. To jest jakby nasza misja i wokół tego skupiamy nasze działania. Jeśli chodzi o fundację, założeniem fundacji jest tworzenie projektów, które będą czy to edukować, czy przeciwdziałać dyskryminacji, czy promować aktywizację obcokrajowców na rynku polskim. Mamy teraz projekt Pracodawca bez granic, który w tej chwili ruszył. Chcemy wspierać rozwój kobiet i mężczyzn, którzy przyjechali, uchodźców, którzy przyjechali do pracy i żeby żyć w Polsce. I nagradzamy w tym projekcie wszystkich pracodawców, którzy zdecydowali się zatrudnić uchodźców i dać im po prostu szansę na godne życie. Udział w projekcie jest darmowy, chodzi nam o popularyzację i promowanie pracy dla uchodźców.
I jak się zgłosić do Państwa, jeżeli jest pracodawca?
Szczegóły znajdą Państwo na stronie pracodawcabezgranic.pl.
Zachęcamy do zgłoszeń, bo akcja jest naprawdę zacna i rzeczywiście służy temu, żeby po prostu uchodźcy żyli dobrze i godnie w naszym
kraju. Godnie.
Tak, żeby po prostu znajdowali też pracę na miarę swoich kompetencji, swoich możliwości i po prostu się tutaj w Polsce czuli jak u siebie w domu trochę, prawda? Pani Iryno, to o to chodzi?
No tak, oczywiście.
Dobrze, drogie panie, ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zainspirowała wiele osób do tego, żeby właśnie zatrudnić uchodźców w swoich firmach. Jesteśmy tacy sami, po prostu mamy te same potrzeby, prawda, oczekiwania i możemy się od siebie nawzajem uczyć. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.